Witam bardzo serdecznie w Centralnym Przystanku Historia imienia prezydenta Lecha Kaczyńskiego przy ulicy Marszałkowskiej 107 w Warszawie na spotkaniu zorganizowanym przez wydawnictwo Instytutu Pamięci Narodowej w ramach cyklu Książki Pełne Historii. Dziś edycja specjalna, bowiem będziemy rozmawiać o publikacjach wyjątkowych, to znaczy książkach, które zostały wyróżnione w konkursie Sygnety wydawnictwa IPN za najlepszą książkę w 2025 roku. W głosowaniu na najlepszą monografię minionego roku zwyciężyła książka pod tytułem Zbrodnie wojenne Wehrmachtu na żołnierzach Wojska Polskiego, popełnione w trakcie kampanii polskiej 1939 roku, tom pierwszy, pod tytuł Geneza zbrodni, zbrodnie na polu walki, a moim gościem jest autor tego znakomitego dzieła, dr Tomasz Sudoł, pracownik Biura Badań Historycznych. Witam Cię bardzo serdecznie, Tomku.
Witam serdecznie Państwa.
Ja nazywam się Paweł Sztama i również jestem pracownikiem Biura Badań Historycznych IPN oraz działu naukowego Muzeum Żołnierzy Wyklętych oraz Więźniów Politycznych PRL. Tomku, chciałbym od razu przejść do rozmowy na temat, tak jak powiedziałem, tego znakomitego dzieła i pierwsze pytanie nasuwa się oczywiście, jest naturalne, bowiem mam wrażenie, że w powszechnej opinii coś takiego jak zbrodnie Wehrmachtu nie istnieją, oczywiście w powszechnej opinii społecznej. Mówi się o zbrodniach Niemców, ale skupia się na zbrodniach różnych organizacji policyjnych, SS. Wiadomo, SS składała się z bardzo wielu przestępczych podorganizacji, można powiedzieć, typu SD, Gestapo i tak dalej. Natomiast twoja książka przeczy tej tezie. Skąd się wzięła ta opinia, że Wehrmacht w Polsce zbrodni nie popełniał?
Tak, to prawda, Pawle. To się bierze oczywiście z... To ma wiele przyczyn, ale myślę, że tak można powiedzieć w skrócie, że jak patrzymy na II wojnę światową i zastanawiamy się na temat zbrodni niemieckich, które były popełnione, no to pierwsze, co przychodzi do głowy, no to są obozy koncentracyjne, zagłada Żydów, zbrodnie aparatu okupacyjnego z niemieckich służb, Gestapo, policji kryminalnej, policji porządkowej, no to jest wszystko aparat policyjny, różnego rodzaju służby SS i faktycznie w tym obrazie Wehrmacht zszedł na drugi plan. No to oczywiście jest, ma różnego rodzaju to podłoże, między innymi takie, że w okresie po 45 właśnie te zbrodnie, o których powiedziałem wcześniej, wybrzmiały najmocniej, a zbrodnie wojenne, zbrodnie na polu walki, zbrodnie popełnione przez armię niemiecką, można powiedzieć, że troszkę zeszły na boczny tor.
Jasne, ale bibliografia, która w tej książce jest potężna, bo no, bibliografia nie tylko składa się oczywiście z artykułów, książek, opracowań, ale przede wszystkim ze źródeł. Dokonałeś potężnej kwerendy. Świadczy o tym, że troszeczkę o tych zbrodniach po wojnie mówiono. Ja tutaj nawiązuję oczywiście do pracy Głównej Komisji. Ona tam różnie się nazywała, ta Główna Komisja przeciwko zbrodniom niemieckim, hitlerowskim i tak dalej. Natomiast jak liczne, mniej więcej oczywiście szacunkowo były te właśnie śledztwa prowadzone przez Główną Komisję po 1945 roku przeciwko żołnierzom Wehrmachtu?
Znaczy tutaj można nawiązać też do tego poprzedniego pytania, bo jak popatrzymy sobie tak globalnie na pracę Głównej Komisji, to jednak ona się skupiała na pewnych, powiedzmy, wybranych zagadnieniach.
Znaczy, no właśnie jakich?
Oczywiście ona próbowała uchwycić całość, ale siłą rzeczy nie była tego w stanie zrobić, ponieważ no to była, mówimy, Główna Komisja, ale to była mała instytucja, to była komórka, która zatrudniała wąską grupę pracowników, badaczy, sędziów, prokuratorów, historyków i archiwistów, która miała pewne ograniczenia, pewne limity. Tutaj jakby pierwszoplanowo, no to badano, można powiedzieć, obiektowo na przykład zbrodnie w obozach koncentracyjnych, zbrodnie na ludności żydowskiej, ale również badano zbrodnie popełnione w trakcie kampanii polskiej 1939 roku na ludności cywilnej oraz na jeńcach wojennych. Tylko, że tego typu badania, zbieranie materiałów było bardzo utrudnione, ponieważ przestrzeń jakby działań wojennych jest taką specyficzną przestrzenią, która przede wszystkim trwa bardzo krótko, prawda? No tutaj dochodzi do, na przykład do konkretnego faktu zbrodni, dochodzi w ciągu paru minut albo paru, czasami no, paru sekund. I później po okresie powojennym zbieranie materiału na ten temat jest szalenie utrudnione no, ze względu na chociażby na ten upływ czasu.
A jaką rolę odegrały właśnie archiwa, powiedzmy, kościelne, parafialne, bo również do nich, do tych archiwów właśnie parafialnych sięgałeś. Jakie one miały znaczenie właśnie w badaniu tego rodzaju przestępstw?
No, archiwa kościelne to jest bardzo ciekawy zbiór dokumentów. To bardzo często to są, znaczy bardzo często księża na przykład lokalny ksiądz proboszcz, który stoi na czele parafii, był de facto pierwszą osobą, która jakby zbierała informacje z terenu, co się działo na terenie jego na obszarze parafii. I bardzo często w okresie okupacji, tutaj mówimy o terenie generalgubernatorstwa, księża byli również zaangażowani w działalność Polskiego Czerwonego Krzyża, więc jakby systemowo się tym zajmowali, na przykład systemowo zajmowali się zbieraniem informacji o mogiłach, które są w terenie. I jeśli natrafili na informacje o okolicznościach na przykład i w jakich okolicznościach ta mogiła powstała albo te mogiły powstały, no to również to odnotowywali. I księgi parafialne, tutaj to szczególnie z terenu generalgubernatorstwa, materiały metrykalne dotyczące rejestracji zgonów, to są czasami jedyne archiwalia, które dotyczą konkretnej sprawy. I bardzo często no, księża też odnotowywali w rubryce, jeśli chodzi o okoliczności zgonu danej osoby, także dzięki temu mamy jakąś elementarną wiedzę na dany temat.
Czyli rozumiem, że księża również zapisywali, że dany człowiek zginął tego i tego dnia w takiej jakiejś masakrze, tak, dokonanej przez Niemców.
Tak,
rozumiem,
że takie były. To są albo zapisy jeszcze po łacinie, albo już w języku polskim. No tego oczywiście nie ma na terenie wcielonym do Rzeszy, bo bardzo szybko Niemcy przystępują do aresztowań duchowieństwa.
Czyli mówimy o obszarze generalnego gubernatorstwa.
Tak jest.
Jasne. A wiesz, w jakich takich nieoczywistych dla, powiedzmy, przeciętnego naszego dzisiaj widza, jakie są nieprzeciętne miejsca, gdzie znajdowałeś również materiały do badań? Bo mówimy no, oczywiście o dużych archiwach, tak jak właśnie Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej, Archiwum Magnowych, no ale właśnie miejsca podobne do parafii.
No mamy na przykład bardzo ciekawą sytuację związaną na przykład z materiałami, które są zgromadzone w czeskiej Pradze. To są materiały archiwum wojskowego i tam między innymi jest bardzo duża pula dokumentów związana z jednostkami SS, które brały udział w walkach w Polsce. Między innymi materiały Gwardii Przybocznej Adolfa Hitlera, Leibstandarte Adolf Hitler, ale również materiały dywizji Das Reich, która jeszcze wtedy nie funkcjonowała, ale funkcjonowały jej tam poszczególne elementy w ramach dywizji pancernej Kempf, więc to jest bardzo tak słabo zbadany, mi się wydaje, materiał, jeśli chodzi o taką wiedzę o wrześniu. No ale tych miejsc jest zdecydowanie więcej. No to są miejsca tak czasami nieoczywiste, to są na przykład wspomnienia wyklętych, którzy po 1945 roku są na przykład bardzo mocno zaangażowani w działalność antykomunistyczną, ale na przykład też mamy podobną pulę książek, to są wspomnienia na przykład utrwalaczy władzy ludowej i to są konkretne tytuły i ci autorzy są znani z tych, powiedzmy, przestrzeni, ale wcześniej na przykład mieli epizod wrześniowy, bo na przykład służyli w Wojsku Polskim w 1939 roku, albo zostali wzięci do niewoli jako cywile. I tego typu książki, te relacje, to jest bardzo duży i bardzo cenny materiał, z którego korzystałem.
Jasne, a masz wiedzę, skąd się te materiały w Pradze wzięły? Dlaczego one tam się znajdują, tych jednostek SS?
One zostały tam zdeponowane przez samych Niemców jeszcze w trakcie trwania wojny i została to taka, bo to w zasadzie ta archiwum w Pradze wojskowe zawiera informacje na temat Armii Czechosłowackiej, struktur wojskowych z tamtego obszaru, a to jest pewnego rodzaju taki bonus, który pozostał po 1945 roku i te materiały de facto zostały bardzo późno też opracowane I stąd być może też nie weszły tak do takiego obiegów, przynajmniej jeśli chodzi o środowisko polskich historyków.
Jasne, czyli jednak rację miał świętej pamięci profesor Paweł Wieczorkiewicz, że historyk, szczególnie dziejów najnowszych, nawet w dole klacznym powinien materiałów źródłowych szukać do prac, z którymi się i do badań, którymi się zajmuje. Ale wracając do tych śledztw prowadzonych przez główną komisję, powiedz mi, czy to były tylko śledztwa, czy może były jakieś przewody sądowe, czy może kogoś udało się przed sądem postawić, oczywiście cały czas mówię o żołnierzach Wehrmachtu.
No niestety nie. Znaczy, to trzeba pamiętać, że te procesy, znaczy te dochodzenia były prowadzone po 1945 roku przez aparat głównej komisji. Zbierano ten materiał z taką nadzieją, że być może uda się z jakiegoś dowódcę wojskowego niemieckiego skazać. I podjęto taką próbę w 1947 roku, kiedy był w strefie brytyjskiej, był proces Feldmarszałka Mannsteina. Wówczas podjęto taką próbę, żeby dostarczyć pewien materiał dowodowy na ten proces i faktycznie strona polska w tym taki materiał zebrała, intensywnie pracując w terenie, na terenie Polski, zbierając informacje na temat zbrodni Wehrmachtu w 1939 roku na ludności cywilnej i na jeńcach wojennych, ale ten materiał został odrzucony przez Brytyjczyków jako niewiarygodny, jako pochodzący z komunistycznego kraju. No i taką linię podtrzymano w trakcie całego procesu. Więc to też pokazuje, że to ściganie nie było skuteczne. Ono też nie było skuteczne dlatego, że sprawcy nie mieszkali w Polsce. Część tych żołnierzy oczywiście, która popełniła zbrodnie w Polsce, no to zginęła jeszcze w trakcie działań wojennych we Francji, na froncie wschodnim. No część trafiła też do niewoli. No i ta nieskuteczność ścigania sprawców też polegała na tym, że ich trudno było zidentyfikować. Oni po prostu wiadomo było, że na przykład w danym miejscu zbrodni dokonała jakaś konkretna dywizja czy jakiś batalion, ale nie było możliwości po wojnie ustalić nazwisk żołnierzy, którzy się dopuścili danej zbrodni.
Jasne, przywołałeś to nazwisko Mannsteina, no jeden z najlepszych dowódców, przez niektórych historyków wojskowych uważany za najwybitniejszego dowódcę w całej II wojnie światowej. Przeciwko niemu mocny był ten materiał dowodowy? Znasz te dokumenty? On był mocny, mocny ten materiał był zebrany, czy po prostu to bardziej grubymi nićmi szyte?
To znaczy, tak, to jest materiał bardzo wiarygodny, bo on pokazuje zbrodnie wojenne popełnione w pasie działania Grupy Armii Południe.
Mannstein był chyba szefem sztabu, tak?
Tej armii. I tutaj mamy taką sytuację, że to jest bardzo wiarygodny materiał. Dotarto do świadków, którzy jeszcze naocznie byli świadkami naocznymi poszczególnych zabójstw polskich cywilów i polskich żołnierzy. No i ten materiał też oczywiście weryfikowałem, bo byłem w poszczególnych miejscach, w których ten materiał był zbierany, na przykład w miejscowości Majdan Wielki albo w miejscowości Ulów, to są okolice Tomaszowa Lubelskiego na Lubelszczyźnie i faktycznie te liczby, które się pojawiają w tych dokumentach z drugiej połowy lat 40., one się faktycznie potwierdzają i są konkretne miejsca też w tych miejscowościach, gdzie świadkowie wskazują jako miejsce, gdzie popełniono zbrodnie wojenne.
Tak jak powiedziałeś, było troszeczkę tych śledztw. No to jak wyglądała literatura przedmiotu do powstania twojej publikacji? Czy ktoś do zeszłego roku, czyli w momencie, kiedy ta publikacja powstała, próbował, zmierzył się z tym tematem tak całościowo jak ty? Czy powstawały jakieś monografie? Czy to były tylko niewielkie artykuły przyczynkarskie pokazujące głównie regionalistów, pokazujące właśnie pojedyncze zbrodnie. Jak to właśnie historiograficznie wyglądało?
Znaczy, mamy bardzo, bardzo interesujące książki autorstwa Johanna Bellera, dotyczące, jakby on opisuje ten modus operandi armii niemieckiej, jak wyglądała kampania w Polsce oczami Niemców, jak oni patrzyli na cywilów, jak patrzyli na żołnierzy Wojska Polskiego, na Żydów i tam widać potężną po prostu potężny wpływ ideologii i indoktrynację żołnierzy narodowym socjalizmem, patrzenia przez takie kalki antypolskie, antyżydowskie. I to jest bardzo ciekawy punkt wyjściowy do pracy nad tym zagadnieniem. jest bardzo dużo też materiału wytworzonego przez główną komisję, tylko że są to materiały w ujęciu regionalnym, czyli albo to jest na przykład typu ziemia łódzka, powiedzmy, albo w ujęciu, powiedzmy, w oparciu o ówczesny podział administracyjny, czyli województwami, powiedzmy. No i to jest materiał, do którego się też trzeba bardzo krytycznie odnieść, ponieważ jest to on, to są ustalenia z lat 70., z lat 60., z lat 80. I dzięki temu, że mamy dzisiaj dostęp do materiałów operacyjnych, do dokumentów wojskowych tworzonych przez armię niemiecką, to możemy ten materiał też jakoś próbować, powiedzmy, weryfikować i sprawdzać i ustalać nieścisłości, powiedzmy, jeśli chodzi o daty, o liczbę ofiar, o sprawców, powiedzmy, no bo główna komisja, pracując po 1945 roku, no nie miała tej możliwości i szukała tych sprawców bardzo często po omacku, to znaczy czasami jacyś świadkowie zapamiętali numer jednostki albo zapamiętali jakieś charakterystyczne elementy wyposażenia, typu na przykład czarne mundury, które mogły wskazywać na przykład na żołnierzy wojsk pancernych, ale siłą rzeczy nie była w stanie tak drobiazgowo wejść po prostu ustalić, który konkretnie związek taktyczny dopuścił się zbrodni.
Mówiłeś tutaj o tej ideologii, no bo to jest rzeczywiście kwestia bardzo ciekawa. Czym powodowane były te zbrodnie? Wiadomo, II wojna światowa była zupełnym nową, tak? Jako wolna totalna, niszcząca wszystko, mordująca do jakichś horrendalnych ilości ludność cywilną, tak? Dopuszczająca się przestępstw na żołnierzach, pomimo tego, że przecież III Rzesza miała podpisaną konwencję genewską z 1929 roku i tak dalej, i tak dalej. Więc skąd brała się ta niechęć zwykłego, powiedzmy, szarego żołnierza Wehrmachtu do żołnierza Wojska Polskiego? Czy to właśnie przyszedł jakiś rozkaz z góry? Czy może te poszczególne zbrodnie były popełniane spontanicznie, a może po prostu jedno i drugie? Troszeczkę szerzej byś właśnie opowiedział o powodach właśnie zachowywania się żołnierzy niemieckich wobec żołnierzy polskich, no ale również ludności cywilnej we wrześniu i październiku 1939 roku.
Znaczy tutaj jakby motywacje były bardzo różne. Tutaj na pewno narodowy socjalizm i te reguły, które on wprowadzał, czyli wynoszenie na piedestał rasy niemieckiej, powiedzmy, czy pokazywaniu, że w zasadzie tutaj jest jakby tak, że Niemcy są taką wyspą, powiedzmy, a dookoła żyją wrogie, można powiedzieć, plemiona, prawda? Szczególnie tutaj na kierunku wschodnim, gdzie mamy Polskę. Bardzo dużo w ogóle, co się powiedzmy składało na motywację żołnierzy. To są bardzo często stereotypy antysłowiańskie. One jeszcze wynikają, powiedzmy, z różnych, z takiej pamięci nawet, jeśli chodzi o walki na froncie wschodnim w I wojnie światowej, gdzie też traktowano tą ludność tak nieufnie. Zbrodnie się biorą też z takiej pogardy wobec przeciwnika, którego gospodarka, którego kraj gorzej funkcjonuje. Dla propagandy niemieckiej sam obraz polskich chat, tych biednych polskich miejscowości, to jest dowód na to, że tutaj mieszkają gorsi ludzie, z którymi trzeba zrobić porządek, powiedzmy. I w strukturach armii niemieckiej też panuje taka psychoza partyzantki, to znaczy jest takie przypuszczenie, że w całym kraju funkcjonuje jakaś struktura de facto niejawnej armii, w którą są włączeni oprócz żołnierzy Wojska Polskiego również cywile, w tym kobiety i dzieci. I w zasadzie cała ludność polska jest podejrzewana o taką działalność, która niezgodna z konwencją genewską. To jest oczywiście twór propagandy niemieckiej.
Już jest we wrześniu 1939 roku, zanim de facto powstaje polskie państwo podziemne.
Tak, tak jest. No tutaj jakby no, nawet wypuszczono takie, nawet można powiedzieć, fejkowe rozkazy, czy fejkowe meldunki, które mówią, że właśnie się zawiązała taka organizacja, on się nazywa chyba Polska Organizacja Wojskowa, coś takiego, czy albo Polska Tajna Organizacja, którą dowodzi konkretna osoba i która jest w całym kraju. Stąd pokłosie tego jest takie, że Niemcy wchodząc do miast i różnych miejscowości po prostu strzelają do każdego, do wszystkich powiedzmy, znaczy do uciekających cywilów, bo jest taka przesadna obawa, że oni uciekają na przykład, żeby chwycić za broń, która jest ukryta w jakimś miejscu, albo rzucają granaty do piwnic, gdyż myślą, że to są jakieś takie nory, w których znajdują się powiedzmy stanowiska gniazd karabinów maszynowych. I tak samo traktują polskich żołnierzy, no Niemcy, patrząc na nich z góry, no i propaganda ukuła taki jakby obraz Wojska Polskiego, jak takiej zbieraniny, można powiedzieć, że tam są i Polacy, i Białorusini, i Ukraińcy, i Żydzi, zlepek taki narodowościowy, który jest gorszy od tego regularnego niemieckiego wojska, no i no to są takie powiedzmy wyraźne po prostu propaganda kładzie bardzo wyraźne akcenty na te antypolskie treści, no i to się po prostu przekuwa na traktowanie żołnierzy i cywilów na polu walki po zakończeniu działań wojennych.
A masz wiedzę, od kiedy de facto ci żołnierze niemieccy są urabiani? Czy to jest, nie wiem, kilka tygodni przed rozpoczęciem działań wojennych? Czy to już jest operacja wielomiesięczna właśnie w Wehrmachcie?
Znaczy to jest, znaczy działania, przygotowania do agresji na Polskę zaczynają się wiosną 1939 roku i wówczas rusza też antypolski przekaz. I to jest ciekawe, bo
po przemówieniu Becka i tak dalej, tak, kiedy tak, on odrzuca te warunki.
Ale w zasadzie ta najsilniejsza, powiedzmy, jakby najsilniejszy ten jad tej propagandy, no to jest strumień tej propagandy, to jest lato 1939 roku, kiedy wojsko czeka na granicę albo szykuje się do wojny i otrzymuje, i codziennie żołnierze otrzymują jakiś przekaz, albo na przykład o jakichś niespokojach rzekomych na granicy, o jakichś bandach, które przenikają na teren niemieckiego Śląska, o jakichś porwaniach. Też się mocno akcentuje sprawę mniejszości niemieckiej w Polsce, która rzekomo ma być tutaj, miała być terroryzowana przez ówczesne władze polskie. I powstaje taki obraz, Niemcy tworzą taki obraz męczeństwa Niemców w Polsce, tej mniejszości niemieckiej. No i to też jest bardzo duża motywacja, taki czynnik motywujący żołnierzy, żeby de facto, nie wiem, wyzwolić Polskę, iść na ratunek tej mniejszości. I no tak, to jest bardzo ważny element tej opowieści.
W Armii Czerwonej, czy później w Wojsku Polskim, Polski Komunistycznej, no, była taka instytucja jak politrucy. Czyli również osoby, które również między innymi zajmowały się szerzeniem odpowiedniej propagandy. To było jedno z zadań politryków. A czy w Wojsku Niemieckim były tego rodzaju postaci, instytucja, która miała to robić? Czy to jakoś inaczej było zorganizowanie, to szerzenie tej propagandy?
Czy w Wojsku Niemieckim był zupełnie inny model. To znaczy tam przede wszystkim nacisk kładziono na taki spójny przekaz, którego każdego dnia żołnierz mógł się z tym przekazem chociażby spotkać, czytając prasę. I to nie tylko prasę, tą taką jakąś regionalną czy oficjalną, oficjalne wydania prasy narodowo-socjalistycznej, ale również każda armia miała swoją gazetę i swój periodyk i codziennie dostarczano poprzez tego typu tytuły prasowe konkretny antypolski przekaz, dostosowując go oczywiście do potrzeb lokalnych. To na przykład żołnierze z tych garnizonów wschodniopruskich na przykład otrzymali taki bardzo mocny przekaz, na przykład, że należy bronić Prus Wschodnich, że de facto wojna w Polsce jest wojną prewencyjną na przykład. Tak motywowano tych żołnierzy, że Polak, że jeśli my nie napadniemy, no to Polacy nas napadną, prawda? Z kolei na przykład ósma armia, dziesiąta armia, no, tam na przykład był taki przekaz, że granica jest w niebezpieczeństwie, bo czają się tam różne polskie bandy dywersyjne, więc stąd czerpano główną jakby Tutaj się brało źródło tej to jest to źródło indoktrynacji, ale mamy również radio, bardzo nowoczesne media i to jest jakby taki przekaz, po prostu strumień i nie ma nic innego poza tym i to jest jakby też kluczowe. No też wiadomo, że żołnierze, że dowódcy odbywali z żołnierzami pewnego rodzaju też takie pogadanki przed wybuchem wojny. Otrzymywali instrukcje, jakie mają być zagadnienia poruszane w tych rozmowach z żołnierzami. No i w ten sposób też powiedzmy żołnierzy wyczulano na pewne takie kwestie typu na przykład tej rzekomej polskiej partyzantki.
Jasne. Pierwszy tom, bo o to cię nie zapytałem, muszę cię zapytać, dotyczy od września do grudnia 1939 roku. Skąd ta cezura czasowa? Przecież kampania polska kończy się na początku października, tak? 1939 roku, więc skąd jest ten grudzień?
Tak, to jest cezura czasowa, która jest, może się wydawać na początku taka
zastanawiająca.
Ona się bierze stąd, że jak popatrzy się na, jak się zobaczy, jak to wyglądało od strony różnych służb niemieckich, to oczywiście się kampania polska kończy w pierwszych dniach października, ale problem tutaj, problem jeńców jest problemem, który będzie Niemców jeszcze dotykał do jesieni, do zimy 40 roku. I jakbyśmy sobie zbudowali taki rodzaj takiego kalendarium zbrodni, kiedy tych zbrodni jest najwięcej i w jakim one okresie występują, to faktycznie najwięcej ich jest w trakcie działań wojennych i tuż po ich zakończeniu. Potem mamy październik, listopad, to są zbrodnie popełnione w takich prowizorycznych, tymczasowych obozach jenieckich. I październik, grudzień to jest ten czas też, kiedy ma miejsce transport jeńców do docelowych miejsc ich dyslokacji, czyli do stalagów i oflagów. No bo mamy tutaj potężną operację logistyczną, kilkaset tysięcy jeńców i wśród nich też są cywile, bo Niemcy nie rozróżniali, czy brali to wszystko do jednego wora, można powiedzieć, i stąd podali pod koniec, na początku października, że wzięli do niewoli 694 tysiące osób. W tym są jeńcy wojenni, ale w tym są również mężczyźni w wieku od 17 do 45 roku życia, których oni uważali za potencjalnych, za
osoby niebezpieczne.
Osoby niebezpieczne, tak? Materiał, który trzeba jakoś neutralizować, bo to być może są pobrowi, którzy zdążyli się przebrać w cywilne, żołnierze, którzy się zdążyli przebrać w cywilne ubrania, albo ich status jest taki ze znakiem zapytania, więc lepiej ich internować, wziąć do niewoli, niż zostawić po prostu tutaj na miejscu.
Jasne. Rozumiem, że zbrodni dopuszczają się przedstawiciele wszystkich rodzajów wojsk, czyli piechoty, czyli lotnictwa. No jest słynne zdjęcie, tak, płaczącej Kazimiery Miki na obrzeżach Warszawy, tak, dwunastolatki, której lotnictwo zabija siostrę. Nie wiem, czy marynarka popełnia zbrodni wojenne, to niemieckie, czy tak, Kriegsmarine, tak, również popełnia zbrodnie. No, wojska pancerne i tak dalej. Ale pytanie, na kim, czy w ogóle jest to do możliwa odpowiedź na to pytanie, na kim częściej popełniają żołnierze Wehrmachtu zbrodnie? Czy na cywilach, czy na jednak na żołnierza Wojska Polskiego?
Znaczy zdecydowanie najwięcej zbrodni w czasie działań wojennych w Polsce popełniono na ludności cywilnej. No bo to mamy i bombardowania, potężne bombardowania, takie jak na przykład dotknęły Warszawę 25 września, ale mamy też takie miejscowości, które zostały zniszczone jeszcze w trakcie działań wojennych, jak na przykład Sulejów czy Frampol. Tak jak wcześniej powiedziałem, Niemcy mieli takie wyobrażenie o wszechobecnych polskich partyzantach i to najczęściej dotykało właśnie cywilów, ponieważ jeśli były prowadzone działania wojenne i padł skądś strzał, i to często był strzał, który padł na przykład jak Wojsko Polskie prowadziło walki odwrotowe, to polski żołnierz potrafił umiejętnie maskować swoje pozycje ogniowe. Niemcy nie byli w ich stanie wykryć albo ustalić, gdzie znajdują często polscy żołnierze. I wówczas posądzano wskazywano jakiś kierunek, z którego patent strzał, to na przykład były tam jakieś zabudowania, w których mieszkali cywile i ich podejrzewano, że oni tam naprawdę strzelają za węgła gdzieś, nie wiem, z dachu, gdzieś tam, jak to się mówi, kolokwialnie za węgła. I na nich najczęściej był dokonywany ten odwet, powiedzmy, taki bardzo krwawy. To wcale nie oznacza, że tylko cywile byli, znaczy tam byli ofiarami zbrodni, bo bardzo często Niemcy mordują też brane do niewoli żołnierzy Wojska Polskiego i to się najczęściej dzieje w ogniu walk, tuż po ich zakończeniu, kiedy często z zemsty w odwecie za poniesione straty, bo na przykład zginął dowódca kompanii, czy paru kolegów z danego poddziału, to są zabijani na miejscu polscy żołnierze.
No, to chciałbym, żebyś przytoczył takie dwa przykłady właśnie zbrodni na ludności cywilnej, zbrodni na żołnierzach, które zrobiły na ciebie no, jakieś najgorsze, wstrząsające wrażenie, takie, które według ciebie są symbolami właśnie tej wojny wówczas i zachowania. No,
możemy tutaj powiedzieć na przykład o zbrodni, która dokonała się w Mszczanowie. Niemcy wchodzą do Mszczanowa i na...
Ten pod Krakowem, tak?
Do Mszczanowa tutaj na Mazowszu. Okay. I tuż po wejściu do tej miejscowości rozstrzelali grupę polskich żołnierzy na takim lokalnym targowisku. I Mszczanów staje się w kolejnych dniach też bardzo miejscem krwawych walk, ponieważ on został zajęty finalnie przez Niemców, ale doszło tam takiego nocnego wypadu zorganizowanego przez Wojsko Polskie, w trakcie którego zniszczono bardzo wiele niemieckich pojazdów i Niemcy w odwecie mordują lokalną powiedzmy inteligencję tego miasteczka. Była taka praktyka, że po zajęciu danej miejscowości wyznaczano zakładników, którzy mieli gwarantować swoją głową za spokój w danym miejscu. I najczęściej...
Żołnierze mordują tą inteligencję.
Tak, tak, i to najczęściej to jest na przykład ksiądz proboszcz, czy jacyś radni miejscy, lokalny nauczyciel, takie osoby, które są takimi lokalnymi liderami. No i właśnie w Mszczanowie doszło do takiej sytuacji, gdzie między innymi zamordowano burmistrza Mszczanowa. Właśnie w odwecie za tym polski nocny wypad.
A jak było w przypadku w mordowaniu Żydów? Czy są znane przypadki, że Wehrmacht morduje ludność żydowską?
Tak, no to znaczy Żydzi są, można powiedzieć, od samego dnia kampanii na celowniku. Oni są postrzegani jako, w propagandzie są opisywani jako podżegacze wojenni. Są takie absurdalne też treści wydawnictwa, które piszą, że gdzie jest podane, że na przykład Polacy formują oddzielne oddziały partyzanckie złożone z Żydów, a oddzielne oddziały złożone z Polaków. Są też takie absurdalne interpretacje niepowodzeń, na przykład w trakcie walk o Kałuszyn, gdzie też doszło do bardzo krwawych walk. To podano później, że sukcesem polskim było to, że polscy żołnierze byli poprzebierani, powiedzmy, upozorowali się na Żydów, powiedzmy. De facto byli tam przebrani, powiedzmy, za Żydów. Nie? To takie są absurdy. Brzmi to tak zupełnie kuriozalnie, niepoważnie, no ale faktycznie Niemcy w takie przekazy wierzyli.
Jasne. Ile było tych zbrodni, to już Państwo sobie doczytają po zakupieniu tej publikacji. Natomiast chciałbym się zapytać o reakcję polskiego wojska na zbrodnie niemieckie, bo rozumiem, że no, polski sztab główny i polskie jednostki, dowódcy polscy otrzymują informacje o niemieckich zbrodniach na żołnierzach polskich.
Tak, znaczy tutaj polski żołnierz w ogóle był zszokowany tym obrazem, powiedzmy, tego co było w sytuacji, kiedy przychodził do natarcia, albo widział na przykład efekty niemieckich bombardowań, ale też ślady, które wskazywały na to, że w danym miejscu rozstrzelano grupę cywilów, no to było wstrząsające dla polskiego żołnierza. I niekiedy dochodzi do sytuacji takich, że no dochodzi do samosądów. Kiedy
no te... właśnie chciałem o to zapytać, czy jest jakiś odwet
to jest jakby,
Wojska Polskiego?
To też jest jakby naturalna kolej rzeczy, jeśli chodzi o konflikty zbrojne, że obie strony na pewnym etapie nie przestrzegają konwencji genewskiej, ale czy konwencji międzynarodowych, ale tutaj można powiedzieć, że i to wynika też jakby z analizy źródeł, że myśmy bardzo, znaczy braliśmy żołnierzy niemieckich do niewoli, ale nie było powszechnej praktyki mordowania, brania do niewoli Niemców. Sporadyczne jakby są oczywiście tam poszczególne zbrodnie, jak na przykład nie, zbrodnia w Stopnicy, prawda, gdzie roszczono większą liczbę żołnierzy niemieckich, ale to są incydenty, można powiedzieć. I tutaj można tak śmiało powiedzieć, że polski żołnierz walczył w 1939 roku naprawdę po rycersku, w tym sensie, że nie wzorował się na modus operandi armii niemieckiej.
Tutaj w jednym fragmencie swojej publikacji piszesz, cytuję, przed wybuchem II wojny światowej podstawowym aktem prawa międzynarodowego regulującym postępowanie z jeńcami wojennymi była konwencja genewska z 27 lipca 1929 roku, rozszerzająca postanowienia o jeńcach zawarte w IV konwencji haskiej z 1907 roku. Konwencja genewska stanowiła, jeńcy wojenni stają pod władzą mocarstwa nieprzyjacielskiego, winni oni być zawsze traktowani w sposób humanitarny, a w szczególności mają być chronieni przed aktami gwałtu, obrazy i ciekawości publicznej. Środki odwetowe względem nich są zabronione. Tak jak powiedzieliśmy, i Polska, i Niemcy podpisują tą konwencję. Niemcy ją łamią dosyć intensywnie w tym okresie tej wojny sensu stricto, tak? Czyli walk pomiędzy jednym wojskiem a drugim. Pytanie jest następujące. Czy masz wiedzę, czy żołnierze Wehrmachtu obawiali, w ogóle nie obawiali się tego, że może ich kiedyś dosięgnąć właśnie jakakolwiek ręka sprawiedliwości za to, co robią, za to, że właśnie łamią postanowienia tej konwencji? Ja rozumiem, że zwykły żołnierz może nie znać prawa międzynarodowego, może nie znać aktów prawnych, no ale dowódcy. Więc jak na to się zapatrujesz?
No to jest zjawisko skomplikowane, ale myślę, że możemy to powiedzieć o kilku kwestiach. Pierwsza jest taka, że Niemcy zakładali, że tą wojnę wygrają, no i że teren okupowany, czy teren Polski, no już nigdy więcej po tej Polski nie będzie. Zakładali, no ta idea tej
tysiącletniej Rzeszy.
Zakładano, że nikt nie będzie nigdy tam dochodził, jak to było. Więc można powiedzieć, że Wehrmacht, wchodząc do Polski, też pisze swoją historię hagiograficzną, w tym sensie, że tak, jest taka, można powiedzieć, praktyka o niemeldowaniu, o na przykład o zabijaniu nieprzyjaciela. Oczywiście się tam w dokumentach trafiają informacje, że tam gdzieś tam rozstrzelano 12 partyzantów, ale to bardziej dotyczy jeńców cywilnych, czy ludności cywilnej. Ale w przypadku na przykład zabijania żołnierzy polskich, to nie ma tam praktycznie, są jakby wziąć tak całe, powiedzmy, archiwum we Freiburgu, podsumować, ile tam tych jest materiałów wyszczególnionych, to jest kilka, powiedzmy, kilka takich, jakby można powiedzieć, case'ów, kiedy Niemcy sami się muszą wytłumaczyć trochę, jak to było, że rozstrzeliwujemy tych żołnierzy, ale o tym w ogóle nie meldują. Jest w sposób specyficzny interpretują konwencję genewską, interpretują ją po swojemu, to znaczy w konwencji genewskiej jest zapis, kto jest żołnierzem, a kto nie jest. Jest to zdefiniowane. Oni to trochę tak kombinują, tak powiedzmy, żeby zalegalizować zabijanie żołnierzy Wojska Polskiego. Tam jest taki zapis, że znaczy oni definiują Polaków często jako partyzantów i to również żołnierzy Wojska Polskiego, ponieważ Polacy są w odwrocie, nie mają takiej przewagi, jaką ma Wehrmacht, więc walczą, powiedzmy, bardzo często w porze nocnej, przeprowadzają jakieś zasadzki, maskują się w terenie, gdzieś to w terenie zalesionym. No i to dla Niemców jest jakby takie, to ma stanowić dla Niemców dowód, że polski żołnierz zamienia się w partyzanta. Otóż nie, no on jest dalej w tym ciągu żołnierzem, tylko walczy w sposób nieregularny i ma do tego prawo. I to jest jeden też z powodów, dla których Niemcy popełniają zbrodnie. Oni też umiejętnie wprowadzili coś takiego jak taki prowadzili taki, w książce żołdu każdy żołnierz niemiecki miał też takie wypisane 10 zasad honorowych niemieckiego żołnierza, gdzie było napisane, że nie można dokonywać zbrodni, gdzie nie można dokonywać jakichś rabunków i tak dalej. I to było, i to się wszystko było opisane w punkcie od 1 do 9, ale w punkcie 10 było zapisane, chyba że przełożony wyda na to zgodę. I to był taki, można powiedzieć, wyłącznik tego wszystkiego, że no skoro przełożony wydaje zgodę, że można, nie wiem, puścić z dymem całą wieś albo rozstrzelić grupę żołnierzy, no to chyba to ma jakąś podbudowę, jakąś podstawę prawną, prawda? Więc w ten sposób tutaj jest jakby też ten mechanizm, jeden z mechanizmów tej zbrodni. I zresztą też w armii niemieckiej jest takie podejście, że konwencje genewskie w ogóle utrudniają prowadzenie działań wojennych. I to jest długa dyskusja jeszcze, która ma miejsce przed w końcu XIX wieku, po I wojnie światowej. Jest to, konwencje są traktowane jako taki balast. Gdzieniegdzie oczywiście są też takie wzmianki, że w sumie warto jest stosować konwencje tam, gdzie nam się to opłaca. Czyli na przykład zrobić jakiś taki PR-owy ruch, że na przykład, nie wiem, ewakuuje się jakiś klasztor na przykład, czy udziela się pomocy jakiejś grupie cywilów, ale tylko jeśli nam się to opłaca, powiedzmy. Także to pokazuje, że to takie pragmatyczne, zbrodnicze podejście było obecne w armii niemieckiej jeszcze przed 1933 rokiem i przed dojściem Adolfa Hitlera do władzy.
No dobrze, to jak już po II wojnie światowej, kiedy historycy niemieccy zaczęli opisywać II wojnę światową z ich perspektywy, na ich źródłach, materiałach, no to jak przedstawiali właśnie kampanię polską 1939 roku, zachowanie Niemców i czy w ogóle byli w stanie pisać o zbrodniach Wehrmachtu, czy to jest temat powiedzmy intensywny w tej historiografii, czy to bardzo rzadko się zdarza, żeby ten temat był poruszany?
To znaczy tutaj to też jest ciekawa kwestia. Myślę sobie, że Polska w ogóle, kampania w Polsce, no, jako pierwsza kampania, ona trochę pozostała później w okresie powiedzmy w cieniu w tych późniejszych kampanii, gdzie na przykład strona rosyjska bardzo mocno akcentowała tą front wschodni. Amerykanie pokazywali te działania na froncie zachodnim w 1944-1945 roku. Mamy też Pacyfik, prawda? Walki też w Azji. Więc ta Polska gdzieś się znalazła po prostu była tak to traktowana trochę jak taki okres początkowy, że w sumie chyba tam się nic takiego złego też nie działo. Nie było też takiej powszechnej wiedzy. Aczkolwiek no, na przykład polski rząd na uchodźstwie prowadził takie działania informacyjne, gdzie pokazywał grozę działań wojennych w Polsce. Wydawano książki tłumaczone na język angielski, gdzie pokazywano na przykład zniszczenia miast, jakieś incydenty związane z mordowaniem jeńców wojennych, ale to nie miało takiej siły, powiedzmy, nośnej. I ten obraz Polski w zasadzie przez długi czas w okresie powojennym no nie był taki, nie było tej wiedzy takiej. Znaczy myśmy tu oczywiście w kraju to bardzo mocno podnosili, ale też nie było takiej możliwości, żeby jakoś to zaszczepić tą wiedzę, no bo tych wydawnictw anglojęzycznych czy tych w obcych językach też było bardzo, bardzo mało i też bardzo nieufnie traktowano te informacje z Polski, jako że pochodziły z drugiej strony żelaznej kurtyny i traktowano to jako taki propagandowy troszkę przekaz władz komunistycznych.
To jest tom pierwszy. To co będzie w tomie drugim i kiedy będzie tom drugi?
Czy tom drugi będzie dotyczył tego późniejszego etapu, jeśli chodzi o zbrodnie na późniejszych etapach na jeńcach wojennych? Bo tu w tym tomie pierwszym mamy tą dynamiczną sytuację pola walki, gdzie są rozstrzeliwani żołnierze albo nie są niebrani do niewoli, a mamy zbrodnie Luftwaffe, Kriegsmarine, zbrodnie na rannych żołnierzach, na tych, którzy są uznani za partyzantów. Drugi tom już pokazuje taką inną rzeczywistość, w której działania wojenne się kończą albo jeszcze trwają, ale jeńcy wojny są na innym jakby też etapie tej swojej niemieckiej niedoli, ponieważ z pola walki trafiają na przykład do punktów zbornych jeńców wojennych, czyli takich miejsc, w których koncentruje się jeńców celem ustalenia na przykład wstępnej ich identyfikacji, ale też to są te miejsca, z których są transportowani później do takich tymczasowych obozów jenieckich, albo do obozów przejściowych, albo już bezpośrednio do stalagów i oflagów. I tom drugi będzie właśnie pokazywał te punkty zborne. Tam, na wielu z nich dochodzi takich chaotycznych strzelanin, bo Niemcy sobie nie radzą z masami jeńców, których wzięli do niewoli. Otwierają ogień bardzo często w porze nocnej i tam dochodzi do wielu zbrodni. Drugi tom będzie mówił też o operacji transportowej jeńców, w jakich warunkach jeńcy byli transportowani, bo to były kolumny piesze i transport samochodowy, transport kolejowy. W trakcie tego transportu też dochodzi do wielu przypadków zbrodni. No i mamy też, no i drugi tom będzie mówił też o tej rzeczywistości obozowej, czyli o tym, w jakich warunkach w tych pierwszych miesiącach II wojny światowej przebywali jeńcy, jak te obozy wyglądały formalnie i w praktyce, bo na papierze się wszystko zgadzało, bo były te wszystkie obozy już ustanowione, ale bardzo często one przypominały odrutowany plac, gdzie nie było ani baraków, ani jakichś takich warunków, które powinny spełniać zgodnie z kryterium tej konwencji genewskiej. Więc o tym będzie drugi tom. To będzie też podsumowanie stanu wiedzy, jeśli chodzi o w ogóle o skalę zbrodni i próbę ustalenia, będzie też tam podjęta próba ustalenia takiej górnej i dolnej granicy i jak wyglądała ta liczba ofiar.
Jasne. To kiedy będziemy się mogli spodziewać tego drugiego tomu? W tym roku? W przyszłym?
No w tym znaczy, no, jest plan, że plan jest taki, że drugi tom powinien wyjść na jesień obecnego roku, no ale zobaczymy, jak to wyjdzie, czy się uda zmieścić, bo faktycznie to jest masa pracy związanej choćby z tym, że to wydawnictwo jest rozdzielone na dwa tomy i siłą rzeczy trzeba po prostu niektóre rzeczy stworzyć od nowa, w tym sensie, że nadać im jakby nowe ramy, tak żeby nawiązać też, bo ten drugi też musi nawiązywać do tomu pierwszego, jeśli chodzi o różne kwestie.
Czyli będzie co czytać. Szanowni Państwo, moim gościem był laureat Nagrody Sygnety Wydawnictwa IPN za najlepszą książkę w 2025 roku, dr Tomasz Sudoł, właśnie za publikację Zbrodnie wojenne Wehrmachtu na żołnierzach Wojska Polskiego, popełnione w trakcie kampanii polskiej 1939 roku, tom pierwszy, Geneza zbrodni na polu walki. Bardzo Ci, Tomku, serdecznie dziękuję. Zachęcam do zakupu tej publikacji, można ją kupić w wersji tradycyjnej papierowej, ale jak również patrzę na książkę, można ją kupić w wersji e-book do czytania na różnego rodzaju urządzania elektroniczne. Zachęcamy do odwiedzenia księgarni IPN-u i do zobaczenia na kolejnym spotkaniu z cyklu Książki Pełne Historii.
Dziękuję serdecznie.
Dzięki.